Patrzy pan ze spokojem na to, co udało wam się zrealizować? Czy też ma pan trochę lęku w sobie, bo te drugie, trzecie, kolejne części i sezony trochę się mówi, że nigdy nie dorastają do tej pierwszej?
Teraz już patrzę w ogóle ze spokojem. Bardziej się stresowałem przed premierą, a teraz jak już przetoczyła się ta fala szaleństwa, bo trudno to inaczej nazwać, znaczy to jest niesamowicie satysfakcjonujące, że tak głośno jest o naszym serialu i tak bardzo ludzie na niego czekają, ale też oczywiście, jak to często bywa przy okazji rzeczy wzbudzających emocje, albo zachwyty, albo kompletne rozczarowania i właśnie tak jak pan powiedział, syndrom drugiej płyty już jest troszkę tak, że niemożliwym jest uzyskać dwa razy efekt takiej samej świeżości. Jeżeli coś było zaskakujące, to nie może być zaskakujące drugi raz i trochę tak ciężko pogodzić różnego rodzaju oczekiwania, że to będzie tak samo zaskakujące, a jednocześnie chcę to samo, co było, no to, albo to. Więc myśmy poszli bardzo w kierunku, w jakim nasze serca nas prowadziły, żeby to nie było to samo, żeby zachować serce tego serialu, ale eksplorować jeszcze tę formę, pogłębiać tych bohaterów, dać im nowe przygody, więcej też materiału do przeżycia. I w gronie twórców jesteśmy bardzo zadowoleni. No też ja mam troszeczkę inną perspektywę niż widzowie. Jestem dalej z tymi bohaterami i też wiem, dlaczego ten drugi sezon przygotował pewnych bohaterów, na co ich przygotował, bo już to się wydarzyło przed kamerą w naszym serialu. Więc mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że drugi sezon jest tak chętnie oglądany. Super, że wzbudza dyskusję. Najgorsza jest obojętność. No i zapraszam już całkiem niedługo na sezon trzeci.
Wie pan, bardzo mi się podoba, że niektóre postaci rozwinęliście. Jeżeli rokują, mogą jakby prowokować dalsze ciekawe dzieje, puściliście ich w tę ścieżkę. Taka czujność na to, w jaki sposób odbierana jest postać, jak ona kontaktuje się z widzem, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia.
Dziękuję. Faktycznie tak sobie rozmawialiśmy po pierwszym sezonie, że bardzo polubiliśmy tych bohaterów i trochę byłoby ich nam szkoda używać tylko jako jakieś takie figury do przenoszenia kolejnych żartów, czy do uczestniczenia w kolejnych śmiesznych sytuacjach. I bardzo prosiliśmy Kubę, który zresztą zgadzał się z nami,
żeby... Scenarzystę filmów.
Tak, Jakuba Różyło. Prosiliśmy, żeby trochę tym bohaterom postawił więcej przeszkód, postawił więcej pytań, zmusił ich do pewnych trudnych dylematów i bardzo zależało nam, żeby każdy przeszedł drogę, to znaczy, żeby zaczął sezon serialu w innym miejscu, niż go skończy. I tak jest. Tak jest z Danielą, tak jest z Jakubem, tak jest ze Stanisławem, który właśnie troszeczkę zniknął w pierwszym sezonie, a teraz zresztą w nowej obsadzie ma naprawdę swój pełnowartościowy wątek.
Opowiadacie o rodzinie Jana Pawła Adamczewskiego, o Adamczysze, o enklawach jakby zamkniętych w wieku XVII, ale tak naprawdę to wszystko jest jedną piękną metaforą tego świata, w którym my dziś współcześnie funkcjonujemy i żyjemy. Myślę sobie, że też takie ucho na współczesność jest ważne. Z jednej strony niedociskanie tego łatwego humoru, tych łatwych skojarzeń, ale jednak pobudzenie do refleksji. Może w kontekście komedii nie brzmi to dobrze, ale mnie się wydaje, że dokładnie o to wam chodziło.
Tak, i to też jest ciekawe, jak ludzie definiują komedię, bo ja definiuję komedię jako gatunek absolutnie pełny, w którym jest i miejsce na śmiech, i miejsce na refleksję, i miejsce na wzruszenie, i miejsce na przestrach, że ja się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, w komedii nie ma miejsca na coś. Moim zdaniem w komedii właśnie jest miejsce na wszystko, no bo przecież czy u Fredry nie ma, nie wiem, diagnozy społecznej, czy nie ma na przykład gorzkiej czasami analizy, czy nie wiem, u Moliera. Odnoszę się do jakichś bardzo starych komedii, no ale to szukajmy pierwowzorów, a w komediach antycznych, no to nie jest tak, że to są tylko żarty. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa komedia działa na prawdzie i korzysta z pewnej prawdy. No i teraz jak ta prawda działa na widza, jak się w niej przeglądamy, czy z mniejszą lub większą emocją, już zależy od widza. Więc dla mnie komedia nie jest w żaden sposób uboższym gatunkiem, a być może jest pełniejszym niż dramat czy gatunki, powiedzmy, teoretycznie poważniejsze. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Więc ja po prostu też o tej współczesności chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja nie muszę określać, czy serial jest o współczesności, czy jest o przeszłości. On jest o ludziach i pewne rzeczy są uniwersalne. One nabierają innego kostiumu, to znaczy może ludzie za dużo czasu spędzają w internecie, ale jakby oni internetu to spędzali w czymś analogowym, również bezużytecznym, czy mniej satysfakcjonującym, więc ludzie się tak bardzo nie zmieniają i dlatego możemy wciąż Szekspira przeżywać, dlatego się wciąż wystawia klasykę literatury. Mi się wydaje, że my staramy się opowiadać o ludziach i o świecie. Czy trzeba koniecznie dopowiadać, czy o dzisiejszym, czy o niedzisiejszym? O świecie. O świecie, który wszystkich nas dotyczy.
Bardzo się cieszę, że ten świat zbudowaliście w Kolbuszowej, w Muzeum Kultury Ludowej, w tej Zagrodzie Rzeszowskiej, która stała się Adamczychą.
Bardzo, bardzo zakochaliśmy się w Kolbuszowej, ponieważ to nie była z punktu widzenia produkcyjnego łatwa decyzja, żeby większość zdjęć realizować tak daleko od Warszawy. No bo to są hotele, to są przerzuty sprzętu, ludzi, a jednak wiemy, że centrum filmowego świata i też producent Axon mieści się w Warszawie. Dużo łatwiej byłoby kręcić to w skansenach bliżej położonych do Warszawy. Natomiast żadne miejsce, albo zbudować na przykład całą wioskę, żadne miejsce, które dokumentowaliśmy, nie zrobiło na nas takiego wrażenia jak Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ponieważ no to jest gotowy świat. Budynki, które zastaliśmy, bo do nich oczywiście scenografia nasza dobudowywała, ale staw, las, świat z każdej strony zamknięty przyrodą bez takiego bezpośredniego wyjścia na cywilizację, w sekundę twoja wyobraźnia zaczyna pracować. Naprawdę wierzysz, że jesteś, że przenosisz się do XVII wieku, więc ja teraz po trzecim sezonie, jakby policzyć wszystkie zdjęcia, no to pewnie spędziłem ciągiem jakieś pół roku w Kolbuszowej, więc to jest taki już nasz trochę drugi dom i z ogromnym wzruszeniem zawsze wracam do skansenu.
No to proszę panu powiedzieć, że jakimś domem dla wielu mieszkańców, statystów, w ogóle ludzi z Podkarpacia stała się ta zagroda rzeszowska, ta Adamczycha. Stworzyliście też taki rodzaj wspólnoty wokół serialu.
Tak, jest to ogromna satysfakcja, ponieważ każdy twórca, oczywiście jakkolwiek szczerze i uczciwie działa, no to tworzy dla widza, chce się z nim jakoś skomunikować. I to, że udało się tyle osób, tak jak pan powiedział, zjednoczyć, bo też głęboko wierzę, że komedia powinna łączyć, a nie dzielić, że w takim połączeniu i na przykład rodzin, bo wiem, że pokolenia razem oglądają w ramach rodziny i dyskutują i dziadkowie widzą co innego niż dzieci, a co innego niż wnukowie. To jest jakaś, nie wiem co mądrego na ten temat powiedzieć, poza tym, że to jest jakieś ogromne wzruszenie i satysfakcja, że wokół pomysłów z naszych głów, które nie wiadomo było, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany, żeby oglądać, stworzyło się takie zaplecze, taka wielka rodzina.
To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, na co zwrócić uwagę w trzecim sezonie, co nas poruszy, jaka tajemnica kryje się w tej opowieści pod tytułem sezon trzeci serialu 1670.
No, oczywiście nie mogę zdradzać absolutnie żadnych szczegółów, po prostu no też ogromne kary by mnie spotkały, ale mogę powiedzieć, że sezon drugi różnił się od pierwszego i sezon trzeci też się będzie różnił. To będzie znowu kolejna odsłona tego serialu. Oczywiście będą bohaterowie, których znamy, oni będą kolejne przeszkody napotykać na swojej drodze, ale myślę, że jak państwo, oczekując na sezon trzeci, obejrzą jeszcze raz pierwszy i drugi, to może pewne znaki tego, co może się stać w trzecim, zauważą.